Pokój w domu to rekolekcyjna próba innego spojrzenia na narodziny Jezusa. Zależy nam, by najważniejszą adwentową troską były nie tyle świąteczne dekoracje, ile serca, szczere i gotowe przyjąć dar pokoju, z którym przychodzi Jezus Chrystus. Ksiądz Daniel Zarembski i zaproszone rodziny podpowiedzą, jak dobrze wykorzystać najbliższe tygodnie, by Książę Pokoju zamieszkał wśród nas na zawsze. Przeżyj dobrze czas Adwentu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę oraz środę.
Rekolekcja Pokój w domu, czyli jak ja to ostatnio określiłem, mówiąc innymi słowami, Jezus we mnie. Ale żeby zacząć prozaicznie, to tu w tej naszej rozmowie już w konkrecie, nie tylko tak abstrakcyjnie, czyli w rodzinie, mam pytanie, jakie jest wasze ulubione miejsce, czyli wasz ulubiony pokój w domu?
Tu dla mnie tym miejscem jest ta przestrzeń, czyli ten pokój tutaj, ten pokój dzienny, może mogłam tak powiedzieć. Tutaj no, wypoczywam, tutaj jakby lubię wypić dobrą kawę, wypić dobrą herbatę. Tutaj po tym całym dniu zabiegania siadam na kanapie, która jest obok i to jest takie miejsce wytchnienia, gdzie się dobrze czuję, gdzie zimą, jak jest zimno, możemy rozpalać kominek, wypić ciepłą herbatę, poczytać książkę. Tu jest też taka przestrzeń, że mogę posłuchać dobrej muzyki, czy latem gdzieś wyjść na taras, czy pooglądać, co się dzieje w ogrodzie. Czy to jest taka przestrzeń, gdzie po całym dniu, czy poranku, czy jak jest rano, zaczyna się, dobrze się czuję i jakby ten cały zabieganie gdzieś ze mnie spływa. Jest takie miejsce, gdzie no, odpoczywam.
A dla mnie taką przystanią to jest sypialnia. To znaczy, zaczynam tam dzień i go kończę. Jak jestem zmęczony, to idę tam, położę się, znaczy kładąc się na łóżku, regeneruję się. Jak jestem chory, to tam choruję i zdrowieję. Także to jest takie miejsce, taki mój azyl, gdzie jak jest mi nawet niedobrze albo zimno na przykład, tam się właśnie w tym azylu, w tym miejscu chowam, zaszywam, przykrywam się kocem i dobrze się czuję. Czytam tam książkę na przykład. Jest to takie miejsce wyciszenia, takiego spokoju.
Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł, któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Znowu Jezus przychodzi w gościnę, znowu przychodzi do domu i znowu przez te rekolekcje przychodzi do mnie i do ciebie. I kiedy przychodzi, to chce czynić dobro, które w naszych sercach i w naszym pragnieniu są obecne. Ale czy aby my tego chcemy, żeby to uczynił Jezus i tak, jak On chce? Czy czasem nie mamy właśnie takiego pomysłu, że On do mojego domu ma przyjść tak, jak ja chcę, jak ja sobie wyobrażam? Czy chcę, żeby On w tym domu po prostu był, ale tylko i wyłącznie na moich warunkach. Gdzieś na obrazie, gdzieś w modlitwie, ale nie za bardzo. To znaczy, żeby za bardzo nie ingerował w to moje życie. Jeśli coś nie jest tak po myśli, czyli usuwa mój święty spokój, mój szabat, to wtedy jestem niezadowolony. Cała ta historia, do tego bardzo serdecznie zachęcam, jeszcze się w tej Ewangelii rozkręca. bo Jezus mówi o wyborze miejsc, opowiada jeszcze o tym, kogo do swojego domu zapraszamy, ale także mówi o tym, że niektórzy nie chcą po prostu przyjść na zaproszenie Jezusa. Bo mimo tego, że On przychodzi do mojego domu, to jeszcze jest tak, że tak naprawdę On mnie zaprasza do siebie. On mnie zaprasza do tego, żeby zaczął działać tak, jak On chce. I teraz, jeśli chodzi o to dzisiejsze nasze spotkanie, to myślę, że jest tak, że my chcemy w życiu w ogóle pomagać innym. Nikt nie jest z nas stworzony sam dla siebie, ale właśnie mamy ludzi, którzy są wokół nas. Jest taka zasada w pomaganiu zawsze, kiedy nawet czasem uczestniczymy w jakimś wypadku, że trzeba najpierw zadbać o siebie. Najpierw trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo. Dopiero wtedy można zacząć pomagać innym. Oznacza to, że nie mogę zabrać się za pomaganie. Jeśli mogłoby to doprowadzić do mojego zagrożenia, do tego, że ja bym utracił swoje życie. I muszę tak wszystko przygotować, aby zabezpieczyć się przed czymś gorszym. I sądzę, że tak samo jest w życiu duchowym, że żeby pomóc innym, żeby inni mogli w mojej obecności poczuć się lepiej, to ja najpierw muszę zadbać o siebie. Muszę pomyśleć o sobie. I tym, co wydaje mi się jest ważne, to przede wszystkim też moja osobista modlitwa. W ruchu Światło Życie, w domowym kościele, nazywana namiotem spotkania. Za chwilę o tym też trochę powiem. I teraz dobrze w tym czasie Adwentu jest pomyśleć, jak wygląda moja modlitwa. Jak wyglądają te moje tak zwane pacierze. Czy są to wzniosłe myśli, może czytanie litanii, odmawianie różańca. Chciałbym, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć sobie na to, jak ta modlitwa ma wyglądać i żeby na nią właściwie spojrzeć. Na pewno modlitwa, ta moja osobista, ma być takim spotkaniem, ma być dialogiem, ma być przestrzenią, w której będę w obecności Pana Boga. Myślę, że coraz częściej to jest wyczuwalne przez nas i wyczuwamy to jako chrześcijanie, że niektóre rzeczy trzeba odnawiać i trzeba przemieniać. I coraz częściej w naszych przestrzeniach znajdujemy takie miejsca, w których możemy iść na modlitwę. Są kaplice adoracji, nawet te takie całodobowe, w których można niecoś odklepywać, niecoś odmawiać, ale z Panem Bogiem pobyć. I niesamowity, myślę, zmysł tego wszystkiego ma młody człowiek. My narzekamy na młodzież, ale młody człowiek ma taki zmysł, mówi, ja tak już nie chcę się modlić. Ja nie chcę odmawiać pacierza, ja nie chcę klepać, ja nie chcę w czymś uczestniczyć, co nie oddaje tego, czym w ogóle nie żyje. I dlatego młodzież, jak już widzi, że mówienie czegoś nie przynosi skutku, to albo mówi, że to mnie nudzi, albo w ogóle tego nie robi. I może też tak jest, że w życiu naszym porzucamy modlitwę, dlatego że ona staje się dla nas czymś już niezrozumiałym. I trzeba chyba w to wszystko wnikać, że ona ma być spotkaniem. I niesamowicie pięknie możemy właśnie to odkryć w tej pięknej nazwie namiot spotkania. Ona nas przenosi do Księgi Wyjścia, do Mojżesza i tam możemy przeczytać bardzo ciekawą rzecz. Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem i nazwał go namiotem spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał u wejścia do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował sub obłoku i stawał u wejścia do namiotu i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu. I w tym fragmencie można odnaleźć to, czym ma być ta nasza modlitwa. To znaczy, że mamy mieć takie miejsce odosobnienia, przestrzeń odosobnienia. I to wcale nie oznacza jakiegoś konkretnego też miejsca, ale żeby tak to zrobić. Żeby to nie było tak właśnie na siłę, gdzieś włożone bardzo mocno w te różne rzeczy i sprawy, które my na co dzień przeżywamy. Ale żeby oddalić się, żeby mieć taki czas, taki moment w swoim życiu, może też taką przestrzeń, w której znajdziemy to, co jest dla nas tylko i wyłącznie związane z Panem Bogiem. Czasem w naszych domach tak jest, że niektórzy, szczególnie starsze osoby, mają piękne ołtarzyki. Ale nieraz też w domach, pokojach mamy piękne obrazy, przed którymi stajemy. I warto poszukać takiej przestrzeni, pomyśleć sobie, czy tak robię, czy tak dbam o tą swoją modlitwę i osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Starajmy się właśnie to odnaleźć i w taki sposób na to wszystko spoglądać. Ma być to modlitwa, czyli spotkanie twarzą w twarz z Panem Bogiem. Ma to być moment, w którym właśnie On staje się dla mnie przyjacielem, kimś bardzo bliskim. Może ktoś oglądał kiedyś taki chrześcijański film War Room, Siła modlitwy, w którym jest pięknie zobrazowane, czym ta modlitwa może być. Że ta osoba, która jest tam jedną z głównych bohaterek, ze swojego miejsca, gdzie trzyma swoje rzeczy, robi miejsce, do którego idzie, aby walczyć o pewne rzeczy, które mają stać się obecne w moim życiu. O które prosi Pana Boga. I ten Pan Bóg staje się kimś, z którym ona rozmawia, którego niesamowicie prosi. I to jest taka niesamowita walka. I może tak trzeba potraktować też modlitwę, że idziemy tam, aby spotkać się z Panem Bogiem. Tak więc zadbaj o siebie, zadbaj o swoją modlitwę, zadbaj o tą przestrzeń. I może właśnie ten dzisiejszy dzień, to nasze rekolekcyjne spotkanie ma być zobaczeniem, jak wygląda mój pokój. Nieraz mówi się o tym, że tak jak wygląda mój pokój, tak może wygląda moje wnętrze. Niektórzy mówią, pokaż mi swoją szufladę, a zobaczę, jak ty wyglądasz wewnątrz siebie. I może też tak trzeba odnieść. Pokaż mi, jak wygląda moja modlitwa, twoja modlitwa, a zobaczę, jak wygląda też twoja relacja z Panem Bogiem. Ja sam osobiście tej modlitwy też się uczyłem. Taką modlitwę osobistą szczególnie odkryłem, już będąc w seminarium. Czemu może wcześniej mi też za bardzo nikt o tym nie powiedział. Ale to jest rzecz, o którą warto zawalczyć i pomyśleć, jak ona ma wyglądać. Bo nie mają to być tylko i wyłącznie pacierze. Chociaż ta modlitwa, którą my odmawiamy, ona ma głębokie zakorzenienie w Słowie Bożym, ona z Niego wyrasta. Ale też spróbujmy poszukać tej przestrzeni, tego, by spotkać się z Panem Bogiem, żeby On naprawdę stał się dla nas przyjacielem, żeby On przyszedł do nas tak, jak On chce, żebyśmy właśnie to nie my w jakiś sposób zaplanowali Jego przyjścia. Pomyśl więc, jak wygląda twoja osobista modlitwa. Popatrz, jak wygląda twój pokój i zastanów się, czy w nim jest Jezus. W naszym języku polskim to słowo pokój jest bardzo ciekawe, ponieważ nie tylko ma jedno znaczenie, ale ono odnosi się do tej rzeczywistości naszego domu, ale zarazem też do tego, o czym mówimy, że jest pokój, którego my pragniemy. Ale zanim do pokoju przejdziemy, to najczęściej przecież w życiu jest tak, że mamy bardzo wiele niepokoju. I co uważacie za coś takiego, co jest takim niepokojem?
Czy dla mnie, czy dla nas to takim, myślę, niepokojem są takie te troski, takie ludzkie, powiedziałabym. Czy niepokój o to, co się dzieje w domu, niepokój o dzieci. My jako rodzice niepokoimy się też nasze dzieci o ich wybory, o to, o ich relacje z Panem Bogiem też przede wszystkim. Moją taką troską jako matki jest też niepokój o dzieci, bo one są daleko. W tej chwili są poza domem, mają swoje rodziny, ale nie mieszkają z nami, więc to też jest taki mój niepokój, bo często gdzieś tam do nich dzwonię i pytam, co się u nich dzieje, więc ja jako matka czuję taki ten wewnętrzny niepokój o dzieci. No jest też niepokój o to, co się dzieje w pracy. Ja przynajmniej mam taki niepokój o zdrowie, nie wiem, swoje, Mariusza, czy męża, czy o dzieci, o rodziców, więc są takie te niepokoje życia codziennego. One się pojawiają, o to, co się dzieje w pracy, o tą codzienność, którą na co dzień też przeżywamy. Bywają takie niepokoje, które gdzieś się pojawiają. Głównie te nasze takie wspólne, to te niepokoje pewnie o dzieci, to takie największe, o to, żeby dzieci dobrze wybrały, żeby były blisko Pana Boga, żeby gdzieś te ich wybory były na tej drodze, którą chcielibyśmy.
Mój niepokój to jest właśnie to, co ona powiedziała, o to, żeby dzieci były blisko Boga, żebyśmy się mogli gdzieś już po naszym tutajszym życiu spotkać razem. Natomiast jeżeli chodzi o takie niepokoje dnia codziennego, nie mam. Jakoś mam taki duży spokój. Nie boję się choroby, nie boję się pandemii. Jest jakoś tak, że uważam, że to, co ma być, to będzie, że jest nad tym wszystkim ktoś inny, ktoś większy, Bóg. I tak naprawdę stąd płynie jakby taki mój spokój. Także chyba to jest tak, że nie mam w sobie jakiegoś takiego niepokoju.
To jakby dalsza część, to co tutaj żeśmy mówili, czyli niepokój jest, a w takim razie przygotowujemy się w tym Adwencie na Boże Narodzenie. I to, co było dla mnie inspiracją, czyli to, że Jezus jest księciem pokoju, to w takim razie już trochę tu wybrzmiewa, ale co wnosi w wasze życie Jezus, w wasz dom, w waszą rodzinę? Bo to tak jest, że ten Bóg jest dla was ważny.
No, Bóg jest ważny. Dla mnie osobiście to jest też takim, no wniósł na pewno jakiś ład i porządek, tak to bym powiedziała. Czyli odkąd zaprosiłam Jezusa, czy zaprosiliśmy razem do naszego życia, do naszego małżeństwa, to jest jakby uzyskaliśmy taki, nie wiem, porządek, hierarchię wartości, wszystko jest jakby poukładane. Czyli jakby jest to też inne patrzenie, nie wiem, na pracę, na drugiego człowieka, na relacje z drugim człowiekiem. Ja bym powiedziała, że to jest jakby wszystko usystematyzowane i to, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, powoduje, że ta hierarchia wartości się też zmieniła od jakiegoś czasu. Czyli Pan jest najważniejszy i Jemu jakby podporządkowujemy też to, co robimy, czym się zajmujemy, z kim się spotykamy. To też jakby daje nam takie podstawy, to, że Pan Bóg jest na tym pierwszym wyborze. No też w naszym małżeństwie i w rodzinie Pan spowodował, że nie wiem, mamy więcej cierpliwości dla siebie, że jesteśmy łagodniejsi, że nawet jak są jakieś wybuchy złości, bo się też zdarzają tak jak wszędzie, to staramy się i godzimy się przed zachodem słońca, tak jak to jest napisane. Czyli to godzenie się jest szybkie i jakby nawet jak któreś z nas jest, nie wiem, trochę złe, to druga osoba modli się za współmałżonka, żeby ta złość jakby minęła. Czyli to, że więcej razem się modlimy, na pewno Pan spowodował, że razem klękamy i modlimy się razem, a też najważniejsze to, że ufamy, że zawierzyliśmy Bogu nasze życie i ta ufność powoduje to, że przed każdymi decyzjami pytamy się Pana Boga, jakie ma plany dla nas. Pytamy się, co mamy zrobić, jakie decyzje mamy podjąć, czy one są tak, żeby to było też zgodne z wolą Pana Boga. I to takie zaufanie i zawierzenie powoduje, że przychodzi jakiś spokój wewnętrzny. Sama doświadczyłam tego w mojej chorobie, która była parę lat temu, ciężkiej chorobie, gdzie po ludzku pewnie powinnam gdzieś znaleźć się pewnie w szpitalu, bo był bardzo duży niepokój o zdrowie, o życie. A to zaufanie i oddanie Panu Bogu spowodowało, że rzeczywiście nastąpił pokój serca, że byłam spokojna i wierzyłam, że Pan jest ze mną, że cokolwiek będzie, to Bóg będzie obok mnie. Też w ostatnim czasie mieliśmy takie trudne decyzje do podjęcia, gdzie było też dużo niepokoju, ale to właśnie zawierzenie Panu Bogu i nie wiem, adoracja przed Najświętszym Sakramentem i pytanie się, Panie bądź, zajmij się tym, tą trudną rzeczą, Jezu, Ty się tym zajmij, powodowało, że rzeczywiście Pan zabierał to i następował pokój. I jest jakby taki, można powiedzieć, że radość i spokój, chociaż trudne chwile są i dużo jest tych różnych chwil, ale właśnie z Panem jest łatwiej.
No Renia dużo powiedziała już tak naprawdę, ale w pewnym momencie kiedyś dotarło do mnie zdanie, troszcie się bardziej o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie Wam dodane. I mam takie wrażenie, że na przykład tu jak budowaliśmy ten dom, to tak naprawdę on się jakby sam wybudował. Pamiętam, że takie poczucie tego, że w zasadzie nie wiem kiedy, ale ten dom zbudowaliśmy. I cały czas ta myśl, żeby się troszczyć o Królestwo Boże. To było taki motyw przewodni tego wszystkiego. Kolejna rzecz ta, ja mam takie poczucie, że czuję się trochę jak dziecko, które ma ojca i w zasadzie niezależnie od tego, czy pójdzie w prawo, czy pójdzie w lewo, czy pójdzie prosto, tak naprawdę ten ojciec czuwa, że mi się nic nie stanie. Mam takie po prostu jakby niesamowite zaufanie. To, co Renia też powiedziała, że bliskość Jezusa powoduje, że staramy się sobie przebaczać, że staramy się nawet omadlać. Na przykład często jest tak, że jeżeli dochodzi do jakiegoś spięcia i nie mam pomysłu na to, co zrobić, modlitwa Ojcze Nasz, po cichu, w duchu i po paru chwilach nagle wszystko pęka. Nagle rozmawiamy z sobą, nagle po prostu jest sytuacja, która była bardzo trudna, staje się po prostu jasna, rozwiązana. Czuję się po prostu jakby taką opiekę, Bożą opiekę, która jest przy nas. Kolejna rzecz jeszcze taka. Wiadomo, że te relacje damsko-męskie są zawsze trudne. Jeżeli teraz mamy świadomość tego, że nad nami jest ktoś większy, a my jesteśmy w takiej wielkiej odległości od tego kogoś większego, jesteśmy po prostu równi. Żadne z nas nie stara się przewyższać, czy jakby wyróżniać się, albo udawać, że jest kimś większym, czy lepszym od tej drugiej strony. Przynajmniej ja to tak postrzegam i to powoduje, że nagle czujemy się równi wobec tej wielkości Boga, który gdzieś jest nad nami.
Jeszcze w tych rekolekcjach wybrzmi takie sformułowanie jak duchowość małżeńska, ale dzisiaj w tym temacie, który poruszam, tam padają takie słowa, że no trzeba zacząć od siebie. Tu już mówiliście o tej byciu blisko Pana Boga. Padają też słowa o tym, że modlitwa ma być taką rozmową jak przyjaciel z przyjacielem. Jak to wygląda tak w waszym życiu właśnie już osobiście? Bo to jest ważne, bo dzisiaj o tej modlitwie tak różnie się mówi. Nie każdy ją potrafi odkryć. Czym dla was jest taka modlitwa, ale właśnie nie, jak to już wybrzmiało, że razem, ale jak wygląda ta modlitwa taka swoja, osobista?
Tak w ostatnim czasie to mogę powiedzieć, że to jest właściwie cały dzień modlitwy. To nie jest tak jedna chwila, bo to jest ranek zaczynany z Panem Bogiem, czyli jak się budzę. Potem jest modlitwa poranna, którą też zwracam się do Pana Boga. Modlitwa w samochodzie, modlitwa w pracy. No przede wszystkim wieczorna modlitwa dłuższa, gdzie to jest też namiot spotkania, bo akurat to jest gdzieś wieczorem. I traktuję to jako taki czas, nie wiem, wyciszenia przed zaśnięciem, czas spotkania z Panem Bogiem, czas jakby takiego osobistego kontaktu z Panem Bogiem, tak jak tutaj ksiądz powiedział, takim jakby przyjacielem, czyli takie doznanie, że rozeznawanie, co Pan Bóg chce mi powiedzieć, co chce mi jakby przekazać na następny dzień. Zwykle ten namiot spotkania to jest Ewangelia z następnego dnia. Więc jakby kładąc się spać, rozważam, czy w myślach, czy gdzieś rano, to co poprzedniego wieczoru w tej modlitwie swojej, w tym namiocie spotkania z Panem usłyszałam. Takim też bardzo ważnym w ostatnim czasie jest modlitwa, adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Mamy teraz ten przywilej i radość, że mamy całodobową adorację tutaj w Kościele, więc bywają chwile, gdzie czuję taką wielką potrzebę, żeby tam pojechać, zwłaszcza wieczorem, późnym wieczorem i wyciszyć się i stanąć przed Panem. Tak jakby nawet to tak traktuję w tej chwili tą modlitwę, tą adorację, to Najświętszym Sakramentem, jakby takie przytulenie się do mojego taty i powiedzenie mu o wszystkich swoich troskach, ale też go uwielbienie. Także to jest w ostatnim czasie adoracja taka bardzo ważna, która się pojawiła, odkąd jest ta adoracja całonocna, całodobowa.
No, u mnie to jest tak, że ja wypracowałem sobie parę lat temu taki nawyk namiotu spotkania rano. Żeby to zrobić, zacząłem wstawać pół godziny wcześniej i ustawiam budzik na komórce 15 minut i te 15 minut to jest najpierw modlitwa do Ducha Świętego, później rozważanie Ewangelii z dnia. I nieraz jestem jeszcze senny, ale po prostu trwam przy tych 15 minutach. Później to się przeradza w takie przemyślenia, ale często wtedy fragment na przykład Ewangelii, który czytam, odkrywam na nowo. Na przykład dzisiaj było Ewangelia o powołaniu apostołów. Doszło do mnie słowo, jedno słowo, które wcześniej nie znałem, może ktoś to już odkrył, ale dla mnie to było odkrycie. Apostoł Andrzej jako patron pominiętych, dlatego że był jednym z czterech apostołów powołanych na początku, a tak naprawdę Jezus później zabierał trzech, a tego Andrzeja gdzieś pomijał, ale on był cały czas apostołem. I dla mnie takie odkrycie, że to może być po prostu patron pominiętych. Też to uzyskałem w namiocie spotkania. Wcześniej po prostu podejrzewam, że w inny sposób pewnie Bóg by mi tego nie powiedział. Też modlitwa w ciągu dnia. Ja na przykład powiem tak, bardzo mi imponują Arabowie, którzy 5 razy dziennie potrafią się modlić i to modlić się publicznie. Szczerze powiedziawszy, mi to imponuje. My gdzieś próbujemy ukrywać się z tą modlitwą. Oni to robią i pokazują to, że to robią. Mamy takie chwile w naszym kościele, gdzie o 12 Anioł Pański, o 15 Koronka. Staram się właśnie, żeby gdzieś chociażby takie westchnienie było o tych porach. Komórka może o tym przypomnieć i mi przypomina.
To jeszcze jedna rzecz, bo to tak już jak nieraz rozmawiamy, to wypływa. Chyba, że tak nie jest, to nie zmieńcie, ale wiem, że macie takie pragnienie, żeby być codziennie na Eucharystii. Po co? Pamiętam jednego księdza, który mówił, że no, mamy obowiązek bycia w niedzielę, ale nikt nam nie zakazał przyjść w tygodniu. A dlaczego więc wy tak pragniecie być jeszcze na takiej, no, takiej innej formie modlitwy wspólnotowej?
Znaczy ja powiem tak, to się zaczęło 10-11 lat temu praktycznie, od Adwentu. W Adwencie zacząłem jako postanowienie adwentowe, że będę codziennie na Eucharystii. A wzięło się to stąd, że bardzo do mnie mocno dotarły słowa Jezusa, kto spożywa moje ciało i pije moją krew. Ten trwa we mnie, ja w nim. To było dla mnie takie mocne, że postanowiłem to zrobić. Druga rzecz, Bóg też jakby zachęcił mnie do tego przez to, że wstąpiłem do chóru parafialnego i w tym chórze parafialnym próby odbywały się 2 razy w tygodniu. I do mnie dotarło, że skoro już poświęcam czas na próby, to na początek przed tym jest zawsze Eucharystia, więc bądź na Eucharystii przynajmniej 2 razy w tygodniu. Jak się zaczęło i dotarło do mnie, że potrafię ten czas wygospodarować, te 2 razy w tygodniu, no to od tego Adwentu 11 lat temu zacząłem codziennie. A później dołączyła Renia do tego.
To się czuję jako takie wezwanie też, jakby takie pragnienie spotkania się z Panem w Eucharystii, bo my chodzimy najczęściej wieczorem na Eucharystię, więc po pracy bezpośrednio właściwie gdzieś sam bywa, że jadę na Eucharystię i czuję, że no, trzeba tam być, żeby spożyć ciało Pana, żeby być, żeby Go adorować. To jest taka też nasza wspólna modlitwa, ale też osobista bardzo modlitwa, bo na Eucharystii też jesteśmy sami z Panem. I mamy ten wielki przywilej, że i radość, i trzeba się cieszyć z tego, że tych mszy świętych jest dużo, że możemy wybrać sobie każdą godzinę, możemy być rano czy po południu. Wiele kościołów otwartych, gdzie można znaleźć Eucharystię, gdzie jest dostępny Pan Jezus każdego dnia. Bo bywa, że podróżujemy gdzieś w inne miejsca, do innych krajów i szukamy każdorazowo Eucharystii. W niektórych krajach są duże, duże kłopoty.
Na przykład na Sycylii byliśmy i...
No, nawet w europejskich krajach, gdzie kościoły są pozamykane. Także wielka radość i to, że możemy codziennie być i adorować Pana Jezusa. Przede wszystkim z Nim spotkać, jako naszym, przynajmniej ja to tatuję jako mojego przyjaciela, do którego mogę pójść i Go poadorować.
Myślę, że to chyba jest tak, że to jest ten nasz namiot spotkania i każdy musi go sobie znaleźć, czyli tą własną i modlitwę, i miejsce. I do tego zachęcamy, żeby szukać miejsca na to, by modlić się i trwać przed Panem Bogiem. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękuję.